witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Przystanek Książka. Programu prezentującego książki wydawane przez Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Po raz kolejny spotykamy się w siedzibie księgarni Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej. Serdecznie zapraszam. Jest z nami pan Wojciech Kujawa, pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej, związany na co dzień z pracą w archiwum IPN. Witam pana.
Dzień dobry.
Spotykamy się przy okazji książki, która niedawno ukazała się na półkach księgarskich. Książki, którą pan zredagował pod kątem naukowym, opatrzył wstępem, dokonał selekcji materiałów ilustracyjnych. Książki, która tu stoi przed nami, którą napisała Wanda Barbara Kociuba i jest to pamiętnik, jej pamiętnik z Syberii i Iranu. Ma dość specyficzny tytuł, zamiast twojego uśmiechu Polsko mamy łzy i uśmiech niedoli. Jak to się stało, że trafił pan na napisany pamiętnik pani Barbary, Wandy Barbary Kociuby?
Pamiętnik został przekazany do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej przez jej syna Christophera, który przyleciał specjalnie w tym celu z Cleveland. Pamiętnik został przekazany w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. Jest to projekt archiwum, w którym zachęcamy osoby prywatne, aby przekazywały nam dokumenty z domowych szuflad, które dotyczą historii Polski i Polaków XX wieku.
Rozumiem, że jest to pierwsza pierwsza praca, która się ukazała w ramach tego cyklu.
Ten cykl już trwa, sam projekt trwa już ponad 2 lata i nie jest to pierwsza praca. Powstały już kilka albumów, w którym wykorzystywane były fotografie przekazane nam przez osoby prywatne. Jedną z pierwszych prac, która praktycznie w całości powstała na podstawie materiałów nam przekazanych, to był album A miało być tak pięknie, historia Ewy i Jerzego Stolarskich, historia powstańców warszawskich.
Natomiast pamiętnik pani Wandy Kociuby to specyficzna dość publikacja, ponieważ dziewczynka, która zaczęła pisać ten pamiętnik, miała 8 lat.
W 1939 roku miała 11 lat, kiedy wyjeżdżała i trudno dzisiaj powiedzieć, kiedy on właściwie powstał. Są tropy, które mówią, że był on pisany na bieżąco, a później być może przepisany i zredagowany przez samą autorkę, ale są też pewne rzeczy, które wskazują, że na pewno był spisany po wojnie, że nie był pisany na bieżąco. Jedną z takich kwestii jest notatka we fragmencie, kiedy opisuje przybycie do Pachlewi w 1942 roku, kiedy wspomina, że Iranem wcześniej rządził Reza Shah bądź Reza Khan, który zmarł w 1944 roku. W momencie, kiedy przybyła do Pachlewi, nie mogła tego jeszcze wiedzieć, bo jeszcze Reza żył.
No, czyli rozumiem, że później przy redagowaniu swoich wspomnień czy zapisków pamiętnikarskich uzupełniała to wiedzą już zdobytą później.
Zgadza się. I jeszcze ten fragment, co sama wspomina, zredagowała na podstawie studiów irańskich, które zaczęły wychodzić dopiero w 1943 roku, ale też te studia były wykorzystywane w szkole w Isfahanie, więc miała możliwość się z nimi zapoznania na Bliskim Wschodzie i stąd też jest podejrzenie, że jednak spisywała go w czasie wojny jeszcze, czyli albo tuż po wojnie.
Co ciekawego jest w tym pamiętniku, w tych wspomnieniach, takiego wyjątkowego, na co warto zwrócić uwagę?
Celem tej książki było oddanie emocji osób, które przeszły cały szlak tułaczy, cały cywilny szlak tułaczy, czyli wywiezienie w głąb Związku Sowieckiego w 1940 roku, później trafienie do armii Andersa, następnie do Iranu, z Iranu do Libanu i później niestety na emigrację, bądź stety. Pisała to dziewczynka, więc niewątpliwie kwestie związane z armią Andersa, z uzbrojeniem, z organizacją szkolnictwa są jakby zapchnięte na drugi plan. Na pierwszym planie są emocje, które przeżywała ona i które przeżywały jej koleżanki. Jest to doskonałe świadectwo z jednej strony gehenny młodych Polaków, polskich dzieci, a z drugiej strony jest to doskonałe świadectwo patriotyzmu i duchu, w jakim one zostały wychowane. Ponieważ jest dużo odniesień do Polski, dużo wzniosłych odniesień do Polski. Dużo na kwestiach emocji uwidaczniała się przede wszystkim w czasie obchodów świąt państwowych bądź religijnych, w czasie Wigilii bądź świąt wielkanocnych.
Na szczęście autorka przeżyła tą gehennę. Jak się jej losy później potoczyły?
Po wyjeździe z Iranu trafiła do Libanu, jak większość dzieci z Isfahanu. Miała duże szczęście, ponieważ cała rodzina jej przeżyła, zarówno rodzice, jak i dwie siostry. I w Libanie stanęli przed dylematem, przed którym stanęli chyba wszyscy Polacy wywiezieni w głąb Związku Sowieckiego, wracać do Polski, czy pozostać na emigracji. Postąpili jak zdecydowana większość Polaków. Nie zdecydowali się na powrót do Polski, ponieważ po pierwsze nie mieli do czego wracać. Jej dom w tym momencie był już w Związku Sowieckim, a oni wiedzieli, z czym Związek Sowiecki się kojarzy, czym pachnie Rosja Sowiecka. To była pierwsza kwestia. Druga kwestia była taka, że jej ojciec, który walczył w armii Andersa, przeszedł cały szlak bojowy, włącznie z Monte Cassino. W 1946 roku, jak cała armia Andersa, znalazł się w Wielkiej Brytanii. I pierwszą ich myślą było połączenie się z ojcem. Wyjechali do Wielkiej Brytanii i się zastanawiali, co dalej. Zdecydowali się na emigrację do Stanów Zjednoczonych, chociaż z ciężkim sercem, ponieważ, jak sama Wanda podkreślała, było to dalej od Europy i daleko od Polski. Jednakże żyła tam rodzina ojca, dwie siostry i na ich zaproszenie wyjechali do Stanów Zjednoczonych, gdzie początki, jak w większości uchodźców, były niezwykle trudne, ponieważ wyjechali w zasadzie z tym, co mieli. Nie znali języka. Ojciec, który całe życie zajmował się rolą, nie podjął pracy na roli, tylko dorabiał, wykonując różne projekty stolarskie. Mama pracowała na pół etatu jako sprzątaczka, więc te początki były trudne. Dopiero po latach dochodzili jakby do majątku, do pewnej stabilizacji życiowej.
No ale udało się życie ustabilizować. Czy zrobiła jakąś karierę? Stała się kimś ważnym?
Pani Wanda na początku lat 50. poznała Polaka Wiktora Bika, więźnia obozów koncentracyjnych, który również po wojnie nie zdecydował się na powrót do Polski. Na zaproszenie z kolei przyjaciół wyjechał do Stanów Zjednoczonych, w których skończył studia z fizyki. Wzięli ślub, urodziła troje dzieci, które kiedy odchowała, skończyła studia pielęgniarskie. Do czasu przejścia na emeryturę była pielęgniarką, później była przełożoną pielęgniarek w szpitalu dla weteranów w Cleveland. W latach 90. wyjechali na Florydę, gdzie mieszkali do śmierci, ponieważ Wanda zmarła w 2018 roku i mąż Wiktor zmarł w zeszłym roku w lipcu.
Warto przeczytać, zatem poleca pan.
Polecam.
Wanda Barbara Kociuba, pamiętnik z Syberii i Iranu. Państwa i moim gościem w programie był redaktor naukowy niniejszego wydawnictwa, pan Wojciech Kujawa. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Kolejnym gościem naszego programu jest pan dr Witold Bagieński. Witam, panie doktorze.
Witam serdecznie.
Spotykamy się przy okazji pojawienia się na półkach naszych księgarni pierwszego tomu Leksykonu Bezpieki, kadry kierowniczej aparatu bezpieczeństwa w latach 1944-1956. Leksykon, coś w rodzaju encyklopedii, duża sprawa i duży początek.
To jest słownik biograficzny, który od typowych słowników biograficznych, które się spotyka, różni się tym, że zawiera takie artykuły biograficzne, w związku z czym jest to publikacja, która opowiada o ludziach, którzy nas interesują, w tym przypadku o kadrze kierowniczej tej najstarszych lat bezpieki, w postaci takich artykułów, które przybliżają, kim ci ludzie byli. Nie jest to więc takie zupełne wyliczenie tylko poszczególnie
pełnionych
stanowisk.
Nie jest to biogram, tylko coś więcej, tak?
Tak, tak, tak. Taki był cel, żeby to była publikacja atrakcyjna dla zwykłego czytelnika, która będzie w stanie, powiedzmy, przyjazny sposób dla czytelnika przedstawić, kim byli ci ludzie i nie będzie to po prostu taka wyliczanka, jak to się często zdarza, kolejnych stanowisk. Dążyliśmy też do tego, żeby w tej publikacji była bogata warstwa ikonograficzna, żeby były fotografie, skany dokumentów, podpisy, żeby to po prostu pokazywało także coś więcej o tych ludziach, pozwalało sobie wyobrazić, kim byli. Natomiast założenia tej serii polegają na tym, by zostali tu opisani ludzie, którzy mieli wpływ na działalność bezpieki, ale całej centrali. To znaczy mamy tu zarówno ministra Radkiewicza, mamy tu także jego następców, przewodniczących Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Natomiast tutaj są też opisani dyrektorzy poszczególnych jednostek, ale nie wyłącznie tych, które się zajmowały jakimiś konkretnymi działaniami represyjnymi, ale też na przykład ludzie, którzy byli w pionach administracyjnych, finansowych, w zaopatrzeniu. Więc jest to taka szersza panorama tego środowiska ludzi, którzy tworzyli aparat represji w tym najwcześniejszym i takim najbardziej opresyjnym okresie.
Przeczytałem w opisie całego cyklu tego leksykonu bezpieki, że będzie się on ukazywał w tak zwanym systemie holenderskim. Co to znaczy?
Pierwotna koncepcja tej publikacji była taka, by ukazały się 3 tomy i ta pełna siatka haseł, która została wyliczona, liczyłaby około 750 bądź wręcz do 800 osób, które takie stanowiska kierownicze pełniły. I taki był pierwotny zamiar pierwszego redaktora tej serii, by spróbować wydać po prostu kompletnie tak alfabetycznie. Natomiast okazało się, że jest to sprawa dość utrudniona, dlatego że pomijając już nawet to, że po prostu w niektórych przypadkach były trudności z odnalezieniem dokumentów, bo były osoby, które w resorcie pracowały krótko i na przykład trafiły potem do pionu cenzury i te materiały po prostu, no nie ma teczek osobowych do nich. One prawdopodobnie gdzieś w jakimś innym archiwum się znajdują, być może w jakiejś nieopisanej kolekcji, nie udało się na przykład tego
ustalić. Może zostały zniszczone.
Być może zostały na przykład bardziej zgubione niż zniszczone. Dlaczego? Dlatego, że akt osobowy się raczej nie niszczyło. To były jednak dokumenty, które były potrzebne choćby do tego, żeby, tak powiem, sprawy emerytalne załatwiać, różne rzeczy sprawdzać. Natomiast tutaj niestety no, do niektórych osób się nie udawało dotrzeć i pojawił się po prostu problem. Czasami to też było tak, że do niektórych osób dokumentów jest sporo, ale w innych archiwach i te kwerendy po prostu się przedłużały, a nam zależało na tym, żeby jednak ta publikacja wreszcie się ukazała, ponieważ ona była zaczęta dobre parę lat temu i w pewnym momencie razem z naszymi kolegami, z kolegium redakcyjnego zdecydowaliśmy się wraz z drugą redaktorką Magdaleną Dźwigał, że zmienimy koncepcję, czyli po prostu z takiej publikacji, która miała liczyć około plus minus 250 nazwisk w jednym z 3 tomów, że pójdziemy w kierunku 50 osób, większych tekstów, ale będziemy publikowali je w zależności od stopnia przygotowania haseł. Czyli oczywiście biogramy są ułożone alfabetycznie, te życiorysy są ułożone alfabetycznie w samej publikacji, natomiast jest tak, że tu są litery z przedziału od A do J, natomiast docelowo będzie tak, że w tych tomach to tak naprawdę będą osoby z całego alfabetu. I w ten sposób po prostu w miarę napływania do nas haseł, w miarę opracowywania przez nas tego materiału i przez autorów, po prostu te hasła, które się w danym momencie będą nadawały do publikacji, jak zbierzemy 50 haseł, przygotowujemy do wydania tom. No i mogę już powiedzieć, że tom drugi jest już na etapie prac redakcyjnych, tom trzeci już wiosną właśnie trafi do recenzji, także to jest taka publikacja, która mamy takie założenie, żeby
szybko
chociaż
będą
raz w roku,
tak,
żeby to chociaż raz w roku ten tom się ukazywał, bo też oczywiście musimy mierzyć siły na zamiary. To jest jednak sporo pracy i organizacyjnej, i pozbieranie tych ilustracji, samo sczytanie tych tekstów, uzupełnienie, konsultacje z autorami, bo to nie jest tak, że my jako redaktorzy tu wszystko napisaliśmy, to pisaliśmy też owszem własne hasła, ale jednocześnie różni autorzy, którzy z nami współpracują tutaj w to wkładali sporo pracy, no i też się staraliśmy im czasem pomagać, bo tak właściwie ta publikacja to jest, powiedziałbym, dziecko tego okresu ostatniego roku, czy kiedy byliśmy zamknięci w domach. I masę pracy wykonywaliśmy po prostu, będąc w takim zamknięciu. Natomiast kiedy w czerwcu zeszłego roku otworzono archiwa, to też były trudności dla ludzi z kraju, żeby przyjechać do Warszawy, na przykład do archiwum akt nowych, skorzystać z archiwaliów. W związku z czym to też były takie sytuacje, gdzie po prostu pomagaliśmy ludziom z dotarciem do dokumentów i szukaliśmy jakichś rzeczy, które pozwolą uzupełnić i uatrakcyjnić publikację.
Trudna, ale tytaniczna praca, rozumiem, spoczęła na Państwa barkach. Mam pytanie, dlaczego 56 rok zamyka ten leksykon? Dlaczego nie można pociągnąć go dalej, zwłaszcza, że tych ludzi z krwią na rękach? To...
Znaczy, cezura początkowa jest oczywista. To jest moment stworzenia resortu bezpieczeństwa publicznego, bo tak się początkowo nazywały organy bezpieczeństwa. To jest jakby jasne. Natomiast rok 56 wiąże się z olbrzymimi przemianami, które miały miejsce w okresie, umownie mówiąc, października 56 roku, chociaż w przypadku bezpieki to te wydarzenia miały miejsce głównie w listopadzie i grudniu. Czyli po prostu bardzo duże zmiany, zarówno w samym ministerstwie, To znaczy w zasadzie utworzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w miejsce Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Spore zmiany kadrowe, dlatego że bardzo wielu tych oficerów, którzy w pierwszych latach się wyróżniali, byli takimi twarzami tego wczesnego UB, jak choćby Julia Brystygiar, czy na przykład Józef Czaplicki, oni w tym okresie, że tak powiem, zostali odesłani na boczny tor. Tylko kilku wcześniej było tak odesłanych, Józef Różański, Roman Romkowski, to byli ludzie, którzy bezpośrednio w represjach uczestniczyli, Janatol Fejgin. Natomiast to był taki moment, który był bardzo ważną cezurą i to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które istniało równolegle do komitetu od 1954 roku, wcześniej właśnie w tym okresie połowy lat 50., to tam były struktury różnego rodzaju, ale między innymi straż pożarna, więziennictwo, łączność. Natomiast ta część taka bezpieczniacka, sprawy różne operacyjne, represje, śledztwa i tak dalej, to był Komitet do Spraw Bezpieczeństwa. I jesienią 56 roku po prostu struktury komitetu włączono do MSW i to MSW z 56 roku to jest to, które zostało rozwiązane 31 lipca 90 roku. Czyli to jest po prostu odrębne właściwie zagadnienie, odrębna cezura. Z drugiej strony my też zrobiliśmy tutaj takie założenie, że nie będziemy opisywali absolutnie wszystkich ludzi z kadry kierowniczej, jeżeli chodzi o Polskę. To znaczy my się skoncentrowaliśmy na centrali, żeby tak objąć całą Polskę, czyli szefów wojewódzkich urzędów do spraw bezpieczeństwa publicznego, ich zastępców, szefów powiatowych urzędów, to po prostu byśmy nie byli w stanie tego zrobić. To byłaby liczba sięgająca pewnie około 2000 haseł i tak naprawdę do emerytury byśmy te hasła pisali.
Chociaż można by się pokusić o taką pracę, ponieważ duża część już jest zrobiona. Powstają wystawy chociażby twarze katowickiej bezpieki, twarze warszawskiej bezpieki, twarze krakowskiej, więc trochę tych materiałów już opracowanych jest.
To prawda. To jest oczywiście do zrobienia, tylko trzeba mierzyć siły na zamiary. Nam chodziło o to, żeby ta publikacja ukazała się w jakimś rozsądnym horyzoncie czasowym, żeby te osoby, które z nami współpracują, nie czekały na hasła przez kolejne lata na ich publikacje. Na pewno warto będzie to pociągnąć, ten pomysł, po 56 roku w pewnym momencie.
Chociażby do 68 roku, kiedy znowu następują zmiany.
Ja bym powiedział, że zmiany następują lekko wcześniej, dlatego że te wydarzenia polityczne nie zawsze się nakładały na to, co było w resorcie. Ja myślę, że dużo większe znaczenie miał rok 65, dlatego że wtedy szefem ministerstwa został Mieczysław Moczar, w związku z czym on pociągnął za sobą całą swoją, jak się mówi, kamarylę oficerów, którzy nagle awansowali. Potem przyszedł Stanisław Kowalczyk, Mirosław Milewski, też mieli swoich protegowanych. I tutaj bardziej te cezury są związane z przyjściem poszczególnych ministrów. Tak też i w latach 80. przyjście do resortu Czesława Kiszczaka ze służb wojskowych to była olbrzymia zmiana. Zmiana też dlatego, że on przyciągnął ze sobą oficerów ze służb wojskowych do resortu właśnie cywilnego. W związku z czym tam był pewien wręcz opór, jeżeli chodzi o stanowisko niektórych funkcjonariuszy, którzy tam od lat pracowali, bo nagle ci ludzie z wojska, których niektórzy wręcz niespecjalnie poważali, bezpieka się zawsze czuła, że tak powiem, lepsza od wojska, zresztą wojsko odwrotnie, w związku z czym wtedy te różne rotacje sprawiły, że wielu osobom była niewsmak polityka Kiszczaka, który zresztą zesłał w niebyt część stronników Mirosława Milewskiego, swojego poprzednika. Więc to są rzeczy, które na pewno będzie warto badać. Warto by na przykład powstała kiedyś taka porządna biografia właśnie Mirosława Milewskiego, Czesława Kiszczaka, czy ich poprzednika Franciszka Szlachcica na przykład. To były rzeczywiście wielkie figury, ale myślę, że to jest po prostu kwestia czasu i trochę tylko brakuje ludzi, którzy by te rzeczy badali. Tak naprawdę wbrew temu, co się częstokroć myśli, IPN to nie są tylko badania nad bezpieką. Tu się bada, że tak powiem, przeróżne tematy, różne zagadnienia. I wydaje mi się, że warto by było, gdyby ta grupa jednak się powiększała, dlatego że my dysponujemy jednak unikatowym materiałem, który pozwala badać bardzo wiele rzeczy, gdzie ta bezpieka jest pewnym punktem wyjścia do niektórych badań. Są dokumenty, które po prostu obrazują skalę oporu społecznego, które właśnie dzięki materiałom policji politycznej są tak naprawdę bardzo widoczne. I na bazie tego można rzeczywiście sporo ciekawych rzeczy pisać. Tak samo, jeżeli na przykład chodzi o stosunki międzynarodowe. Tutaj też mamy sporo dokumentów dotyczących właśnie choćby tego, co zbierał wywiad. Ale to jest jakby odrębne zagadnienie.
I o tym porozmawiamy przy najbliższej możliwej okazji. Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa w latach 1944-1956. Tom pierwszy. Państwa i moim gościem był pan dr Witold Bagieński. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku Przystanku Książka jest ksiądz dr Krzysztof Dorosz, jezuita. Witam.
Witam pana.
Proszę księdza, spotykamy się przy okazji refleksji ojca Władysława Gurgacza, które zostały wydane w formie książkowej, stoją tu przed nami. Ojciec Gurgacz, kapelan niezłomnych, to postać renesansu właściwie, malarz, poeta, refleksje duchowe i w końcu żołnierz o niepodległość Polski. Co ksiądz może powiedzieć o refleksjach ojca Gurgacza?
Zanim powiem o refleksjach, to może warto zauważyć, że do historii ksiądz Gurgacz przeszedł jako kapelan polskiej podziemnej armii niepodległościowców lub niepodległościowej, bo to są różne nazwy, działającej na Sądecczyźnie w latach 40. po II wojnie światowej. I znamy go w zasadzie z historiografii, z tego okresu jego działalności, notabene dość krótkiego, dlatego że on przystąpił do tegoż oddziału, czyli do podziemia niepodległościowego wiosną 48 roku, natomiast w roku 49 wraz z grupą żołnierzy w Krakowie podczas akcji tzw. eksów, ekspropriacyjnej, czyli zdobycia funduszów, pieniędzy na działalność, zostali ujęci, osądzeni, skazani na karę śmierci. Wyrok wykonano 14 września 49 roku.
Ksiądz Gurgacz zgłosił się na UB dobrowolnie, tak?
Ksiądz Gurgacz podczas tej akcji dał się po prostu ująć, dlatego że jego koledzy wpadli, on mógł uciekać, ale ze względu na to, że czuł się solidarny i związany z kolegami, pozwolił się złapać i razem dołączyć do tych więźniów. Półtora roku w zasadzie jego działalności w podziemiu. Co ciekawe, ksiądz Gurgacz wcześniej nie angażował się ani w działalność opozycyjną, ani działalność podziemną, a były to lata II wojny światowej, prawda? Czyli mógł, natomiast był skupiony na innych sprawach. I o tych sprawach traktuje ta książka, którą wydaliśmy. Dziennik duchowy księdza Gurgacza, który obejmuje jego okres od wstąpienia do zakonu jezuitów w 1931 roku, a kończy się na roku 1947. Rok później, przypomnę, on przystąpił do podziemia niepodległościowego.
Co zawierają refleksje w takim razie?
Jak sama nazwa wskazuje, to jest dziennik duchowy. To są refleksje poświęcone sprawom duchowym. Natomiast czytając te refleksje, widzimy, jaki był proces dochodzenia, dorastania człowieka do pewnej roli, którą to rolę odegrał w ostatnich dwóch latach swego życia. Ksiądz Gurgacz, może tak powiem trochę upraszczając, nie poszedł do podziemia, bo chciał przeżyć męską przygodę, pobiegać po halach i postrzelać sobie z pistoletu. Ksiądz Gurgacz przystąpił do oddziału żołnierzy, do tego oddziału podziemia niepodległościowego, bo poszedł tam ze względu na dobro, na morale, na to, żeby być kapelanem wraz z nimi. Był to człowiek wcześniej, jak pokazują te refleksje, człowiek, który lubił życie samotne, trochę wycofany, introwertyk i aż dziw bierze, skupiony na sprawach duchowych, że ktoś taki w ogóle do tego podziemia przystąpił, że on tam do tych żołnierzy poszedł. Ale dzięki tej książce możemy zobaczyć sylwetkę człowieka, który dochodzi, dorasta do pewnych zadań. To zadanie później wykonuje najlepiej, jak potrafi.
Z opowieści żołnierzy, którzy byli z nim w oddziale, wypływa postać kapelana, który był pacyfistą, ani razu nie strzelił z pistoletu.
Tego do końca nie wiemy, czy strzelił, czy nie strzelił. Są takie zdjęcia, gdzie on, które przedstawiają go z bronią w ręku. Ja myślę, że nie tak pojmował swoją rolę. No właśnie to, co powiedziałem, że nie był to człowiek, który gdzieś tam chciałby sobie postrzelać po tych halach sądeckich, tylko człowiek, który poszedł tam pełnić określoną misję, a jemu zależało na tym, zresztą przeszedł okres wojny i widział, co się dzieje z żołnierzami, żeby po prostu ci młodzi chłopcy, bo to byli młodzi ludzie, młodzi chłopcy, żeby się tam nie zdeprawowali po prostu w tym oddziale czy w tej działalności.
Co jeszcze można znaleźć w refleksjach księdza Władysława Gurgacza?
Można znaleźć to, że traktował swoje życie jako swego rodzaju ofiarę. On do takiego pojęcia życia jako ofiary dorastał. I to widać. To jest proces, który się toczy przez lata. Że nie jest łatwo poświęcić swego życia tak sobie, prawda? I my to doskonale rozumiemy. Natomiast w imię pewnych wartości, w imię pewnych idei ksiądz Gurgacz to życie poświęca. Zresztą on ma przeczucie, co jest też bardzo ciekawe, że umrze w młodym wieku. On był chorowitym człowiekiem, więc prawdopodobnie było to związane z tym, że ze względu na swoje choroby układu wewnętrznego raczej nie przewidywał długiego życia, ale ciągle w tych refleksjach pojawia się ten motyw, że on umrze w młodym wieku. Mało tego, on jest na śmierć gotowy. I w mowie końcowej, którą miał podczas procesu, to powiedział, że on na śmierć chętnie pójdzie, dlatego że jest do tej śmierci przygotowany. Że on ma ten temat jakby oswojony już. Także takie rzeczy dowiadujemy się właśnie z tych zapisków, z tego dziennika duchowego. Może nie o tym procesie, ale o tym dojrzewaniu do takiej postawy, czytając te zapiski.
Ksiądz współpracował przy opracowaniu refleksji księdza Gurgacza. Którą część pracy ksiądz wykonał?
Zasadniczą część pracy wykonała pani Maria Chodyko, która pracowała w archiwum jezuitów w Warszawie i która w zbiorach archiwaliów księdza Stanisława Szymańskiego, który był przyjacielem Gurgacza, znalazła rękopisy właśnie tych refleksji. Później pracowaliśmy razem, ona to przepisała, opatrzyła aparatem krytycznym. Ja natomiast byłem takim konsultantem tego opracowania. No i można powiedzieć, że to jest w jakiś sposób nasza wspólna praca, ale tutaj chciałbym podkreślić również zasługi pani dr Marii Chodyko.
Państwa i moim gościem w programie był ksiądz dr Krzysztof Dorosz, jezuita. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmawialiśmy przy okazji książki, która ukazała się na półkach księgarskich Instytutu Pamięci Narodowej. Władysław Gurgacz, jezuita. Refleksje. To już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę pasjonującej lektury i serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka programu Przystanek Książka.